Tak. Otwórzmy Księgę Sędziów, 7 rozdział. Znaczy ja przeczytam cały rozdział. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midianczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: za liczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast Ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym Ci powiem, ten pójdzie z Tobą, pójdzie z Tobą. Żaden zaś z tych, o którym Ci powiem, ten nie pójdzie z Tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolanach, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali wtedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. Lecz owych 300 mężów zatrzymał, a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim giermkiem purą, aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam poszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu. Potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midianczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich: patrzcie na mnie i zróbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy wtedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano strażę, zadali w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadały w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali: miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet Szytta, w kierunku Serera, aż do krańca Abel Mehola, koło Tabbat. Skrzyknęli się wtedy mężowie izraelscy z plemion Naftalego, Aszera i całego plemienia Manasesa i puścili się w pogoń za Midianczykami. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe pogórze efrańskie z rozkazem: stąpcie, aby zabiec drogi Midianczykom i odetnijcie im dostęp do wód, aż do Betbera nad Jordanem. Skrzyknęli się wtedy wszyscy mężowie efraimscy i odcięli dostęp do wód aż do Bet Bara nad Jordanem. Wzięli wtedy do niewoli dwóch książąt midiańskich, Oreba i Zebę. Oreba zabili przy skale Oreba, a Zebę zabili przy tłoczni Zeba. I gonili Midiańczyków, a głowy Oreba i Zeba przynieśli do Gedeona na tamten brzeg Jordanu. Amen. Wiecie, historia, można powiedzieć, Gedeona rozpoczyna się już w 6 rozdziale, a kończy się na 8. Chciałbym tylko wspomnieć nieco o tym, co jest napisane w 6 rozdziale. O momencie powołania Gedeona, ale też o sytuacji, w jakiej się wtedy znajdował ten naród izraelski. Był to bardzo ciężki okres dla Izraela, bo jeżeli byśmy przebadali Księgę Sędziów pod względem, no powiedzmy, usługi sędziów, to okres właśnie Gedeona był najbardziej taki chyba drastyczny dla Izraelitów. Dlatego, że stali się ofiarą najazdów Midianczyków, Amorejczyków i ludów ze wschodu. Oni tworzyli taką unię narodów zjednoczonych, które sprawiało, że oni czuli się w jakiś sposób bezpiecznie, czuli się silnie militarnie, ale też i politycznie. I dlatego Izrael znajdował się w trudnej sytuacji, ponieważ oni akurat nie żyli w zgodzie z tymi narodami i stawali się często obiektem najazdów. I Biblia mówi, że kiedy Midianczycy najeżdżali Izraela, to gdy tam wpadali, to wyglądało to tak jak nalot szarańczy, która po prostu leciała, siadała na to, co jest żywnością, odlatywała i tak to wyglądało. Oni oskubywali ich z wszelkiej żywności, a ponadto z wszelkiego bydła, owiec i żyli w skrajnym ubóstwie. Trwało to przez 7 lat. I Izrael zaczął wołać do Boga. Zaczął wołać w swoim utrapieniu. I Bóg wysłuchał modlitwy i wołania ludu, posyłając do nich proroka, który objaśnił im, co jest przyczyną tego, że jest im tak źle. Później Bóg posłał jeszcze anioła do pewnego człowieka o imieniu Gedeon. I tutaj czytamy taką, w 6 rozdziale, co Bóg powiedział do Gedeona, kiedy go powołał. 6 rozdział. 6 rozdział, 12 werset. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwolenie, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których powiadali nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wyniósł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: idź z tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja cię wysyłam. I co odrzekł Gedeon? On powiedział: za pozwoleniem, panie mój. Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy z domu mego ojca. I zauważmy, ciekawa rzecz się dzieje, bo Bóg posyła swojego anioła do zwykłego człowieka, który tak naprawdę był bardzo nieznaczący w Izraelu. To był młody chłopiec, bo czytamy o tym, że on pracował u swojego ojca na polu. On jeszcze nie zdążył się usamodzielnić i on sam o sobie mówi, że on jest najmłodszy z domu swojego ojca. On jest najmłodszy z domu swojego ojca, a ponadto pochodzi z najbiedniejszego wśród Manasesytów rodu. Wiecie, w rodach często jest tak, że zresztą do dzisiaj to jest także najbardziej szlachetniejsi, ci, którzy też mają jakieś tam finanse, dobrze prosperują, oni po prostu mają większą władzę i tak naprawdę wybijają się ponad innych. Ale Bóg posyła swojego anioła, który właśnie przychodzi do zwykłego, prostego wieśniaka, który sam we własnych oczach czuje się mały. Ale nie tylko sam we własnych oczach, bo również to jest faktem. On stwierdza fakty. I Bóg objawił się właśnie w taki sposób. I on to robił, gdybyśmy zbadali Biblię pod kątem powołań Bożych, to zauważymy, że Bóg jakby szablonowo bardzo postępuje. On nie postępuje tak jak człowiek w wyborze kogoś do służby. My często, kiedy mamy kontakt z kimś i zauważamy, że ktoś w jakiś sposób intelektualnie nie odstaje, że ma jakieś, nie wiem, że jest otwarty do ludzi i tak dalej, nie? Albo ma jakieś wpływy, my czasami właśnie myślimy, że to są najbardziej odpowiedni ludzie, ale Bóg nie mierzy ludzi taką miarą. Jeżeli prześledzimy Biblię, tak jak mówię, zauważymy, że Bóg właśnie, żeby okryć się swoją chwałą, powołuje ludzi, którzy są we własnych oczach, czują się mali. Którym się wydaje, że oni nie, że ktoś inny, ale na pewno nie ja. I tak samo myślał o Gedeon, kiedy on powiedział, że jest najmłodszym spośród z domu jego ojca. Jego bracia byli zapewne już bardziej doświadczeni, już być może się usamodzielnili, mieli pewne perspektywy, z łatwością by im przychodziło służyć. Ale Bóg właśnie powołuje człowieka, który odrywa go od jego pracy, zwykłego, prostego człowieka i mówi do niego: mężu waleczny. Kiedy on jeszcze nie poznał rzemiosła wojskowego, ponieważ był jeszcze młody. I dlaczego Bóg tak do niego przemówił? Dlatego, że nad Gedeonem już wtedy było powołanie, które jeszcze się nie wypełniło, ale miało nastąpić. I Gedeon jest takim przykładem naszego życia. Nad nami, kiedy przychodzimy do kościoła, również jest powołanie. Kiedy staliśmy się chrześcijanami, zostaliśmy wszczepieni w ciało Chrystusowe, nad każdym z nas jest powołanie. I Gedeon jest właśnie przykładem dla nas takim bardzo dobrym, żeby nam pokazać, że niezależnie co o sobie myślimy, czy jakiego pochodzenia jesteśmy, albo jakiej płci jesteśmy, Bóg posługuje się takimi ludźmi. I ja otworzę pierwszy list do Koryntian, przeczytam tylko i porównam z tym, o czym czytam w Księdze Sędziów, co apostoł Paweł, jak on widział Kościół Koryncki. To jest pierwszy rozdział, 26 werset. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zastydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zastydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Dla mnie ten fragment pisma bardzo mocno pasuje do obrazu Gedeona. Bóg wybrał w Koryncie ludzi, którzy w większości stanowili, to byli prości ludzie, ale nad nimi było powołanie. Tak samo jak nad Gedeonem. W odwrotną stronę jeszcze. Nie jest też tak, że Bóg tylko wybiera takich ludzi, bo Bóg do służby wybiera również ludzi o silnym intelekcie, o jakichś, nie wiem, no, talentach, utalentowanych, jakoś nadzwyczajnie wybijających się, tylko że oni z drugiej strony będą musieli się nauczyć, że to nie w nich siła i nie w nich, w ich możliwościach ta cała moc. Bóg na Gedeonie pokazuje nam, że jest w stanie posłużyć się kimś mało znaczącym, żeby przynieść jakiś ratunek, rozwiązanie, którego tak bardzo potrzebujemy. Teraz tak samo jest z nami. Kiedy Bóg nas powołał, nas umieścił w ciele Chrystusowym, to jesteśmy zasobna innymi członkami. Jeden jest uchem, ktoś jest okiem, ktoś ręką, ktoś nogą i każdy zupełnie inną funkcję i zadanie ma do spełnienia. I wiecie, my mamy czasami taki model Kościoła utarty, że on wygląda w taki sposób, że jest pastor, jest grupa uwielbieniowa, jest ktoś od szkółki niedzielnej, jest jakiś ewangelista. I kiedy patrzymy na to w Kościele i widzimy, że to jest obsadzone wszystko, to w jakiś sposób pokornie zajmujemy miejsce siedzące, czyli i zamieniamy się w sług. Ale Bóg nie taki ma model. Nie taki model chce wykreować Kościoła. On chce, aby Kościół był stworzony właśnie z ludzi, którzy rozpoznają swoje powołanie, które jest nad nimi. I to są rzeczy, o których możesz w ogóle dzisiaj, siedząc, myśleć w taki sposób, że to jest nic znaczącego na pewno. Ale kiedy Bóg cię powoła, to możesz się zdziwić, do czego On cię powołuje. I chciałbym, żeby przejść przez listę takich osób, które Bóg powołał. Począwszy od Mojżesza. Kiedy Bóg do niego przemówił, aby ten poszedł do prezydenta Egiptu, on zapytał, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona. On mówi to Bogu. Później mówi mu, a jeśli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Innym razem w trakcie tej rozmowy rzekł, proszę Panie, poślij kogo innego. No i na końcu jeszcze Mojżesz powiedział, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz te sługi swego. Jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. On miał swoje ograniczenia. To był człowiek, którego Bóg powołał, który w ogóle nie był przygotowany do jakiegokolwiek dzieła. Później czytamy o Saulu, pierwszym królu. Kiedy Samuel spotkał go, znaczy nieprzypadkowo zresztą, zaczął mówić do niego pewne słowa, wzniosłe słowa. I Saul, słuchając tego, był bardzo zadziwiony. On był oderwany od zwykłej życiowej sprawy, codziennej sprawy. On tam gdzieś szukał oślic, które się zgubiły ojcu i przyszedł do proroka zapytać się, gdzie te oślice się zgubiły. A ten prorok mu zaczął prorokować wielkie rzeczy odnośnie jego życia. A on o sobie powiedział tak. Przecież jestem tylko Beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego. A ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Wyobraźcie sobie, to był okres, w którym jeszcze królowie w ogóle nie istnieli w Izraelu. Oczywiście w innych narodach tak, ale w Izraelu to Pan był królem tego narodu. A jakby taką, powiedzmy, namiastkę tego sprawowali sędziowie, ale jeszcze nie było królów. I Bóg powołuje tego chłopaka i mówi mu, że ty będziesz, że ty jesteś namaszczony na króla, ty jesteś królem całego narodu izraelskiego. Wyobraźmy sobie taką sytuację dzisiaj, żebyśmy takie, żeby Bóg nas powołał do jakiejś takiej rzeczy. Co byśmy powiedzieli? Co byśmy zrobili? I czytamy, że kiedy Samuel, prorok, przybył do Mispy, żeby pokazać im, kto jest królem, zaczęli rzucać losy i po kolei ród za rodem zaczęli występować i padł los na Saula. Ale Saula nie było między tym zgromadzeniem. I zaczęli pytać się Pana, gdzie jest Saul? Czy on jest tutaj z nami? I Pan powiedział, że jest, ale schował się w taborze. I dopiero poszli słudzy i zabrali go stamtąd. Wzięli go, przyprowadzili i został obwołany królem. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg po prostu powołuje ludzi, którzy zupełnie czują się mali. Którzy w ogóle nie sądzą, że Bóg, że oni coś potrafią i tak dalej. Dlatego też dzisiaj, kiedy mówię o tym, chcę zwrócić waszą uwagę, żebyście jakby nie wierzyli wszystkim jakby takim odczuciom, które do was przychodzą. Dalej jest Dawid. Kiedy Samuel przyszedł namaścić Dawida do domu Isajego, ojciec zaczął przyprowadzać po kolei tych synów swoich. I Samuel siedząc, prorok Samuel powiedział, to na pewno jest ten. Tego Pan na pewno wybrał. Zobaczmy na jego posturę. Ale Bóg go szybko zganił i mówi, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Ale Pan patrzy na serce. I wybrał Dawida, zwykłego pastucha, którego w ogóle ojciec nawet nie pokazywał. Bo wszyscy ci jego synowie przyszli, ale Pan mówi do Samuela, to żaden z nich. I wtedy zapytał się Samuel, czy jeszcze ktoś jest. No, jest taki, ale nie pokazałem go, nie? I przyszedł młody chłopak i się okazało, że Bóg właśnie tego chłopca powołał na króla. Izajasz ciekawą rzecz mówi. Kiedy jest powoływany przez Pana, on mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Nie wiem, co to znaczyło, ale podejrzewam, że miał problem nie kontrolował języka. Po prostu. Był człowiekiem nieczystych warg. Społeczeństwo, w którym żył, tak na niego wpływało, że on się czuł grzeszny. Czuł się nieczysty i niegodny. I tak samo w naszym życiu, kiedy nas Bóg powołuje, my również możemy czuć się w jakiś sposób niegodni z powodu jakichś rzeczy. Ale musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy niedoskonali. Jesteśmy w procesie uświęcenia i to Bóg wykonuje w nas pracę. I jak widzimy, Bóg powołuje człowieka niedoskonałego. Jeremiasz też, kiedy Bóg go powołuje, on mówi, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. I tutaj kilka tych postaci, które wymieniłem, to są młodzieńcy, jacyś chłopcy. Ale niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, czy jesteśmy w podeszłym wieku, czy jesteśmy młodzieńcami, Bóg ma na wszystkich powołanie. Kiedy Bóg powołał Mojżesza, to Mojżesz miał 80 lat. Jego brat Aaron miał 83 lata, a ich siostra była starsza od nich prawdopodobnie około 10 lat. Bo ona, kiedy Mojżesza wypuszczono w koszyku, przemówiła do córki Faraona, że może załatwić dla niej mamkę. Także była już w pełni komunikatywna. była starsza od nich. To nie był okres, kiedy ludzie żyli już po, jak wcześniej, po 800 lat, po setki lat. Bóg już zdążył to zmniejszyć do 120 i Mojżesz właśnie tyle lat przeżył, 120 lat. On był już w bardzo podeszłym wieku. W Nowym Testamencie też czytamy o takich ludziach jak Symeon i Anna. Czytamy o Annie, która była od 7 lat ze swoim mężem, który umarł i potem pozostawała w swoim wdowieństwie do 84 roku życia, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. I to pokazuje tak, Elżbietę i Zachariasz, którzy byli też w podeszłym wieku, służyli jakby Bogu. I to pokazuje, że nie ma żadnych ograniczeń dla Boga. Te ograniczenia tylko są w naszych głowach, w naszych umysłach. I Bóg chce, żebyśmy zmienili w ogóle spojrzenie na to, czym jest Kościół. Jaki model Kościoła Bóg preferuje? Jaki chce wypracować? I czytamy taką rzecz bardzo ciekawą. Kiedy Bóg powołuje Gideona, on mówi mu: idź w tej mocy swojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. W jakiej mocy on miał iść? Czy stąpił na niego, nie wiem, Duch Święty, jakaś moc? On poszedł po prostu jak Samson, wiecie, tłuc tych Midianczyków? Nie, Bóg do niego powiedział, że idź w tej mocy twojej, w tej sile, którą posiadasz, czyli w tym, co masz, kim jesteś. A on nie miał nic. Mówi: Panie, nie mam ani ludzi, bo jak ja ich zwołam wszystkich? Bo jestem z najniższego rodu, tak? Jestem jakimś chłopcem, jestem, wiecie, czym wybawię Izraela? Potężna armia stanowiąca 135 tysięcy żołnierzy. Jak ja mam wyruszyć przeciwko takiej armii? Ale jeżeli jest na twoim życiu powołanie, czegokolwiek by ono nie dotyczyło, to te ograniczenia są tylko w naszych głowach, tak jak miał je na przykład tutaj Gedeon, czy wymienieni wcześniej powołani przez Boga. I Bóg mówi: idź w tej mocy swojej. A więc wystarczy nam, że mamy usta, wystarczy, że mamy ręce, że mamy nogi. I dla Boga to wystarcza. Trzeba tutaj jeszcze zaufania, że Bóg zrobi wszystko, co ma zrobić. Żebyśmy my w naszej służbie, w tym, do czego nas Bóg powołał, wypełnili wolę Bożą i żeby ona się wypełniła, tak? I czytamy właśnie w siódmym rozdziale, że przyszedł taki czas, kiedy Bóg dotknął Gedeona i powiedział, że właśnie to jest teraz ten moment. I zebrało się wokół Gedeona 32 tysiące, z tego co pamiętam, tak czytaliśmy, żołnierzy, gotowi wyjść pod jego dowództwem do walki. To było bardzo, bardzo mało. To było to, czym dysponował wtedy Gedeon. Ale Bogu to było za dużo, bo Bóg mówi, że to że za dużo was jest. Mniejsza liczba osób ma iść do wojny. I Bóg zmniejszył liczbę do 10 tysięcy wojowników. Uszczuplił. Czyli zobaczmy, nie mamy nic, a Bóg jeszcze chce uszczuplić z naszego życia. I później Bóg mówi znowu: jeszcze jest za dużo. I wyłonił 300 żołnierzy, którzy mieli wyruszyć do bitwy. Ile to było w stosunku do 135-tysięcznej armii? Jeżeli podzielimy to przez 300, to wychodzi 450 żołnierzy na jednego żołnierza Gedeona. Gdybyśmy byli gdzieś na wojnie, albo może jakiś inny przykład, tak, gdyby król pokonał jakąś potężną armię, postawił 450 związanych, w żaden sposób nie broniących się żołnierzy i powiedziałby takiemu wojownikowi: przejdź się i utop w serce każdego swój miecz. To podejrzewam, że nawet wtedy, kiedy oni byliby bezbronni, a ten wojownik by to robił, to nie by był w stanie po prostu sam jeden bezbronnych ludzi tak położyć trupem. A co dopiero ludzi, którzy byli zaprawieni w boju i których było 450 na jednego. To było poza wszelką logiką. A jednak Bóg prowadził Gedeona. I co było ciekawe jeszcze w tej historii, to to, że Bóg powiedział do Gedeona, aby on wyprawił do domu wszystkich, którzy się boją, którzy są lękliwi. Wiecie co? To jest właśnie to, co jest w nas. W nas jest czasami strach do tego, żeby coś robić, żeby wyjść, żeby służyć Bogu, żeby wykonać jakiś krok do przodu. Mamy lęk, ale Bóg chce, żebyśmy po prostu żebyśmy to poczucili. Dlatego, że lęk jest przeciwieństwem wiary, zaufania Bogu. I kiedy Gedeon odprawił już tych żołnierzy, zostało mu tylko 300, to podejrzewam, że teraz wszyscy się bali. Ale już nie było odwrotu, bo Bóg już oczyścił tych ludzi, tylko że oni, pomimo tego, że bali się, to jednak nie cofali się, tylko szli do przodu. I to nie będzie tak, że Bóg usunie całkowicie strach i lęk przed tym, żeby zrobić coś, tak, żeby być aktywnym w służbie. I co ciekawe, kiedy Gedeon ich wyprowadził, bardzo to było, no powiem, inteligentne, ale to nie był jego pomysł. Oni poszli nocą, wzięli, narobili trochę hałasu, potłukli trochę naczyń, pokrzyczeli, rzucili pochodnie i okazało się, że oni sami siebie w tym obozie, ci Midianczycy, zaczęli siebie nawzajem zabijać. Nie wiedząc, co się dzieje. Każdy biegł po obozie, myśleli, że wojska Gedeona tam wkroczyły. Ale zgubiłem jedną myśl. Bardzo też ciekawą. Bo wiemy, że Gedeon się bał. Gdzie? Skąd to wiemy? Gedeon się bał. 7 rozdział, 9 do 10 wersetu. Czytamy, że tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierkiem pod obóz. I on poszedł pod ten obóz, bo się bał. I Bóg powiedział mu: posłuchaj tego, co oni mówią i wzmocni się twój duch. I on słyszał dwóch ludzi, którzy rozmawiało z sobą, tych Midianczyków. Jeden drugiemu opowiadał sen, a drugi mu wyłożył ten sen. I on usłyszał tam tak: a gdy Gedeon tam poszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że obalił i całkowicie przewrócił namiot i upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. I ten bochenek jęczmienny jakoś mnie zastanowił. Przypomniałem sobie historię, kiedy Jezus rozmnażał chleb na odludziu. I zapytał się swoich uczniów o to, czy mają coś do jedzenia. Oni powiedzieli, że mają, ale 5 bochenków chleba jęczmiennego. I powiedzieli: cóż to dla tak wielu? Przecież to jest mało, w ogóle nawet nie trzeba było nawet o tym wspominać. Ale kiedy znalazło się to pod rękami Jezusa, to stało się błogosławieństwem. Bóg z małej rzeczy zrobił rzecz wielką. Jęczmienny chleb ogólnie był chlebem ubogich, ludzi, takich wieśniaków, ludzi biednych. To był najprostszy chleb i dlatego to jest ciekawe, że tak naprawdę nie potrzeba tak naprawdę wielu rzeczy, tylko to, co mamy. Tak jak uczniowie przyszli, mamy tylko 5 chlebów, jęczmienny. I Biblia mówi o tym, że człowiek z Midjańczyków śnił sobie, że bochenek chleba wtacza się, uderza w namiot Midjańczyków i on upada. Coś zwykłego, coś prostego, coś niepozornego, a jednak Bóg przez to przynosi wybawienie. I to słowo jest też jakby czymś, co nas powinno umacniać i też jakby uświadamiać nas o tym, że każdy z nas jest powołany. Jest mnóstwo służb. Jest wielu ludzi, którzy potrzebują rozmów duszpasterskich. Jest wielu młodych kobiet, które potrzebują jakiegoś kierownictwa. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które tak naprawdę, o których wie Bóg, które są potrzebne dla tego Kościoła, ale tak naprawdę każdy z nas musi odkryć to. Być może Bóg już wcześniej mówił do was o waszym powołaniu, ale coś spowodowało, że się cofnęliście. I bo pomyśleliście, że to na pewno nie ja, że to na pewno nie przeze mnie, że na pewno Bóg tego nie mówi, bo ja nie spełniam żadnych warunków ze swoją osobowością, ze swoim charakterem, z sobą samym. Najpierw rozwiążę te zagadki swojego wnętrza, dopiero wtedy będę służył Bogu, ale to nigdy nie nastanie, bo my jesteśmy ludźmi niedoskonałymi i też zachęcam was wszystkich, abyśmy po prostu szukali jakby Bożej woli i starali się rozpoznać, jak Duch Święty porusza się tutaj w Kościele, jakie są potrzeby, bo być może Bóg tylko nam te rzeczy pokaże, a inni będą na to ślepi. Dlatego, że to właśnie w taki sposób Bóg działa, że On pewne rzeczy nam pokazuje i to jest też jakby dowodem na to, że nad nami jest pomazanie do tego, żeby wejść w tą służbę, żeby czymś się zająć i myślę, że to jest to, co chciałem jakby przekazać. Żebyśmy też zrozumieli, jak wygląda model Kościoła.